Bardzo wiele badań sztucznej inteligencji, dotyczących sztucznej inteligencji, sprowadza się do uzyskania efektu medialnego. Wzbudzić zainteresowanie, wzbudzić poczucie zagrożenia albo fascynacji, albo najlepiej jedno i drugie, no i pozyskać finansowanie. Sztuczna inteligencja jest terminem, który jest już dosyć stary, pochodzi z lat 50. i chyba co najmniej trzy takie okresy rozczarowania już udało się zaliczyć.
W labiryncie technologicznych rewolucji sztuczna inteligencja stanowi fascynujący zakamarek. A może to nie zakamarek, tylko cała ogromna komnata. Ale skąd ona się wzięła? Czy to jedynie kolejna próba ludzkości, by odtworzyć to, co natura już zdążyła stworzyć setki tysięcy, a może i miliony lat temu? W świecie, gdzie wiele urządzeń ślepo naśladuje dzieła natury, czy sztuczna inteligencja to jedynie kolejny akt kopiowania, czy też coś znacznie głębszego? Kiedy narodziła się możliwość stworzenia inteligencji, która nie miała swoich korzeni w organicznych strukturach? Czy to jest jedynie reakcja na konkretne potrzeby, czy może po prostu eksperymentowanie z granicami naszej zdolności technologicznej? Wreszcie, czy sztuczna inteligencja to tylko kolejne ogniwo w łańcuchu wynalazków ludzkich, czy może jest czymś zupełnie wyjątkowym, niepodobnym do żadnego z dotychczasowych osiągnięć? W tym odcinku wraz z profesorem Politechniki Warszawskiej, dyrektorem Instytutu Informatyki Jarosławem Arabasem przyjrzymy się korzeniom, ewolucji i naturze sztucznej inteligencji. Przygotujcie się na podróż przez labirynt kodów i myśli. Sztuczna inteligencja to wynalazek, który rzuca wyzwanie wszystkim innym dziełom życia człowieka. Dlaczego? Bo po raz pierwszy w historii stworzyliśmy innowację, która może być czymś więcej niż tylko narzędziem. Jest szansa, że AI będzie być może naszym, cóż, partnerem? Kolegą z pracy? Patrząc wstecz, odbyliśmy fascynującą podróż technologiczną, zanim dotarliśmy do tego punktu. Od wynalezienia koła i odkrycia ognia, które zmieniły naszą mobilność, zdolność do przetrwania i ogólnie pojęty komfort życia, minęło już sporo czasu. Przez XV wiek i wynalazek druku, który sprawił, że masowo można było produkować książki, co z kolei spowodowało znaczący wzrost wiedzy i edukacji. Później przyszła era maszyn parowych i rewolucji przemysłowej, to XVIII-XIX wiek, które na zawsze zmieniły produkcję i stworzyły nowe miejsca pracy. Nie zapomnijmy o postępach w elektrotechnice, to XIX wiek, które doprowadziły do takich innowacji jak na przykład oświetlenie elektryczne w miastach, ale też w naszych domach. XX wiek to czas najpierw energii jądrowej, a potem informatyki. Wynalazek komputera zrewolucjonizował sposób przetwarzania informacji, wpływając na naukę, przemysł i sposób, w jaki się komunikujemy. Rozwój internetu, eksploracja kosmosu w XX wieku i rozwój technologii mobilnych w XXI otworzyły nam drzwi do globalnego dostępu do informacji i komunikacji na odległość, a to po raz kolejny całkowicie zmieniło nasz sposób pracy i życia. Aż nastał czas sztucznej inteligencji. Odróżnia się ona od innych wynalazków człowieka ze względu na swoje unikatowe zdolności. Ma w sobie coś, co równocześnie nas ekscytuje i budzi niepokój. Zdolność do nauki i adaptacji do nowych sytuacji na podstawie analizy danych. Coraz częściej danych, które sama pozyskuje. To tak, jakby rozwijała się w miarę własnego doświadczania. Sztuczna inteligencja potrafi też działać na własną rękę, podejmując decyzje i działając bez naszej ingerencji. Przykładem może być chociażby autonomiczny samochód. Niektóre formy sztucznej inteligencji, takie jak chatboty, potrafią z nami rozmawiać w naturalnym języku, co sprawia, że komunikacja z nimi staje się bardziej intuicyjna. Podsumowując, sztuczna inteligencja to działka, która ciągle się rozwija i ewoluuje. Cały czas tworzone są nowe technologie i algorytmy, co skutkuje ciągłym postępem. Sztuczna inteligencja może pełnić rolę partnera w wielu dziedzinach, ale to my ludzie odpowiadamy za te relacje i do nas należy rozważenie związanych z nią kwestii etycznych.
Po sztucznej inteligencji chciałem z Tobą porozmawiać, ale
Jak myślałem o tym, jak nasza rozmowa powinna wyglądać, to zdałem sobie sprawę, że to jest tak wiele różnych wątków, że może na samym początku lepiej je uporządkować. Mam też wrażenie, że to, co tak szeroko, publicznie myślimy o sztucznej inteligencji, czym ona nam się wydaje być, że to dość mocno odbiega od tego, czym jest w rzeczywistości, co myślą o niej naukowcy, inżynierowie, informatycy. I żeby uporządkować, najpierw cię chciałem zapytać, powiedz mi, czym liczydło różni się od komputera? Z twojego punktu widzenia, informatyka.
No cóż, czym się liczyło? Tym, że liczyło liczy, a komputer daje się programować. Czyli zakresem elastyczności, bym powiedział tak. Znaczy właśnie to, co jest fajnego w komputerach, to fakt, że chociaż mechanizm, który one sobą realizują, są jego fizyczną realizacją, polega na odczytywaniu pamięci, w której zapisywane są bity informacji, zamienianiu niektórych bitów według reguł, które zostały oprogramowane i zapisywaniu, no i ewentualnie wyświetlaniu, żebyśmy mogli się wynikiem nacieszyć, no to w warstwie, że tak powiem, mechanicznej, no to mamy coś w rodzaju liczydła, w dodatku takiego liczydła, które na bitach działa. Natomiast to, co jest wspaniałe w informatyce, która zajmuje się w gruncie rzeczy programowaniem komputerów, no zresztą computer science jest nazwą amerykańską tego obszaru wiedzy, no więc to, co jest wspaniałe, to jest to, że my ten prosty w sumie mechanizm działania komputera jesteśmy w stanie wykorzystać na przeróżne sposoby, no właśnie poprzez programowanie w językach wysokiego poziomu. Na przykład w modnym ostatnio Pythonie. I ta elastyczność, którą daje możliwość programowania tego prostego liczydła, powoduje, że no, można powiedzieć, pod względem użytkowym mamy tę różnicę. Liczydło my musimy sami obsługiwać. To liczydło, które mamy w komputerze, obsługują programy, które piszemy.
No ale dobrze, jeżeli to jest tylko ta różnica, to tak naprawdę mówimy o detalu. Okej, detalu, który ma bardzo duże konsekwencje, takie czysto praktyczne, no chcąc wylądować na Księżycu albo chcąc zrozumieć, nie wiem, kod genetyczny, no trudno by nam to było zrobić, mając do dyspozycji liczydło. Mamy komputer, ale tak naprawdę z tego, co ty mówisz, to jest tylko kwestia skali, a nie kwestia jakiejś zasadniczej różnicy.
Częściowo się zgadzam. Rzeczywiście jest to kwestia skali, po pierwsze, bo te operacje na liczydle, jeżeli my palcami wykonujemy, są wykonywane o niebo wolniej niż przez komputer. Ale drugie to jest kwestia tej dodanej wartości, którą daje fakt, że można za pomocą języków programowania i mechanizmów przekładania zapisu programu w języku programowania na te proste operacje komputera, że dzięki temu mamy możliwość uzyskania bardzo różnorodnych funkcji za pomocą tego prostego urządzenia. Funkcji, które możemy już opisać w sposób dużo bardziej zrozumiały dla człowieka, bo związanych, trochę może zbyt ogólnikowo powiem, z takimi bardziej wysokopoziomowymi zadaniami. Czyli takimi zadaniami typu, no nie wiem, wykonaj pętlę, a w ramach tej pętli wykonuj pewne czynności, które polegają na tym, że jakaś zmienna przyjmuje jakąś wartość, potem jakąś tablicę wypełniamy i coś dalej z tym robimy.
Ale koniec końców wszystko opiera się na tym prostym przesuwaniu tych kulek na liczydle.
W gruncie rzeczy tak.
Tylko piekielnie szybko, w jakichś powiedzmy większych operacjach, ale generalnie o to chodzi.
Zgadza się, tak.
No dobra, ale jeżeli tak jest i ty mówisz, no w różnych, powinien się powiedzieć, w różnych językach programowania, to w takim razie czym w tej analogii liczydła jest język programowania? No bo wiesz, matematyka, no już na dość, powiedzmy, wczesnym etapie edukacji mówimy, jaka jest kolejność, jakie są zasady wykonywania działań matematycznych. I tutaj nie ma znaczenia, czy użyjemy tego czy innego języka, pewne zasady działań matematycznych są niezmienne. No to co różni języki programowania w tej analogii z liczydłem?
Może w tej analogii z matematyką. Matematyka ma różne działy. Różne działy związane z różnymi obszarami zainteresowania. No nie wiem, algebrę, rachunek różniczkowy, jakieś jeszcze inne, mniej lub bardziej znajome nazwy tutaj się cisną na usta. I z językami programowania jest podobnie. Zasada, czyli to, że na wysokim poziomie abstrakcji opisujemy pewne czynności, a potem one i tak sprowadzane są do tych operacji wykonywanych przez komputer, jest niezmienna. Natomiast między językami programowania występują duże różnice, jeśli chodzi o ich elegancję zapisu, jeśli chodzi o to, jakie operacje są w nich uznawane za wbudowane, a inne trzeba samemu definiować. Również z tego właśnie powodu niektóre języki programowania są lepiej, a inne gorzej dopasowane do poszczególnych zadań związanych z przetwarzaniem informacji. Na przykład są języki, które są dopasowane do wykonywania zapytań do baz danych, języki, które służą do programowania urządzeń typu telefon, typu smartfon, języki, które służą do wspomagania operacji macierzowych, czyli do takiego naukowego programowania i tak dalej, i tak dalej.
Mówiąc o tym, czy słuchając tego, co ty mówisz, mógłbym odnieść wrażenie, że jeżeli ktoś się zepnie i znajdzie odpowiedni język programowania, to tak naprawdę jest w stanie z komputera wydusić wszystko. Znaczy, no i jakby pytanie, czy komputer może wszystko? Czy komputer jako urządzenie, które na wysokim i na niskim poziomie, jakimkolwiek, abstrakcyjne rzeczy sprowadza do bardzo prostych w gruncie rzeczy działań matematycznych, jak na tym liczydle? Czy on jest urządzeniem wszechstronnym, mogącym zrobić wszystko?
Komputer może zrobić wszystko to, co może, oczywiście. Natomiast oczywiście, że nie możemy powiedzieć, że komputer może zrobić wszystko. Może zrobić tylko to, do czego jest w stanie, do czego jest przeznaczony. Czyli komputer ma służyć do przetwarzania informacji i to robi. Natomiast jakiego rodzaju informacje, w jaki sposób przetwarza, no to już jest kwestia tego, jakiego rodzaju oprogramowanie on realizuje. Natomiast to nie można, znaczy dalekiej byłbym od tego, żeby powiedzieć, że komputer może wszystko, bo na przykład komputer nie może się podrapać w głowę.
Okej, ale na tym poziomie matematyki, na tym poziomie analizy danych, no bo jeżeli mówisz, że to jest tylko kwestia języka, no to po co budujemy coraz nowsze komputery? Po to, żeby szybciej robiły to samo? Tylko i wyłącznie o to chodzi?
Przy czym, jak już mówimy o tym, co komputer może, a co nie, to niektóre rzeczy są dla niego trudne, a niektóre są dla niego łatwiejsze.
Okej, okay, no to właśnie
wchodzimy
nie wdrapanie po głowie, chociaż gdyby chciał, to pewnie by to zrobił, gdyby go odpowiednio zaprogramować.
Tak jest.
No właśnie, ale jedne są proste, drugie są trudne, a jakie są niewykonalne?
Komputer taki, jaki znamy, taki, jaki jest najbardziej rozpowszechniony, czy taki, który ma procesor, pamięć i parę jeszcze innych elementów, to jest urządzenie, które przetwarza informacje w sposób sekwencyjny, z grubsza oczywiście. Czyli jedna operacja po drugiej. Na raz, w dużym uproszczeniu mówiąc, nie może wykonywać więcej niż jednej operacji tego samego rodzaju. Można oczywiście sobie wyobrażać komputer o wielu rdzeniach, których procesory mają wiele rdzeni. Można sobie wyobrażać komputery wieloprocesorowe. Można sobie wreszcie wyobrażać programowalne karty graficzne, ale w dalszym ciągu to jest pewna skończona liczba jednostek, z których każda wykonuje dokładnie jedną operację w danej chwili.
Ale jak ty już operację masz na myśli, działanie matematyczne, czyli takie jedno przesunięcie
operacje
tej kulki
odczytu lub zapisu pamięci i operacje arytmetyczne, arytmetyczno-logiczne dokładniej mówię.
No to gdzie są tutaj ograniczenia?
W tym, że jeżeli popatrzymy na zestaw zagadnień, które dotyczą problemów decyzyjnych, czyli takich, na które próbuje się odpowiedzieć jednoznacznie tak albo nie, to taki specyficzny obszar informatyki teoretycznej wskazuje, że są takie zagadnienia, dla których uzyskanie odpowiedzi jednoznacznej, tak lub nie, za pomocą komputera jest możliwe w czasie, który zależy od ilości danych charakteryzujących problem, no liniowo, czyli mówiąc, jak dwa razy więcej danych mamy, to dwa razy dłużej musimy poczekać na wynik. Niektóre zagadnienia, jest ich znacznie więcej, mają ponadliniowo, jakąś wielomianową zależność, czyli na przykład, jeżeli to jest wielomian drugiego stopnia, no to dwukrotne zwiększenie ilości danych powoduje konieczność poczekania cztery razy dłużej na wynik. Ale są takie problemy, które mają złożoność obliczeniową ponad wielomianową i to oznacza, że na przykład zwiększenie o jeden, o jedną jednostkę ilości danych, które charakteryzują ten problem, powoduje zwielokrotnienie ilości obliczeń potrzebnych na uzyskanie odpowiedzi.
I po to budujemy nowe komputery.
Tak,
żeby szybciej było.
I to jest wąskie gardło, jeśli chodzi o techniki obliczeniowe, i między innymi budujemy nowe komputery i szukamy również innych architektur, które pozwoliłyby na uniknięcie tego problemu. Jedną z takich obiecujących, już od dawna obiecujących architektur jest architektura komputera kwantowego.
Okej, okay, czyli mamy komputery, nazwijmy to zwykłe, mamy być może w przyszłości komputery kwantowe. Jak rozumiem, one będą mogły wykonywać równolegle wiele różnych operacji,
tak,
a nie
jest
tylko
taka
jedną.
Nadzieja.
Okej, okay, czyli zasadniczo przyspieszymy. No i teraz gdzieś na tym krajobrazie umieścić hasło sztuczna inteligencja.
No w zasadzie obok.
Czyli to jest jeszcze co innego?
To jest warstwa niezwiązana z możliwościami obliczeniowymi w sposób prosty, tylko warstwa związana ze sposobem użytkowania komputera.
Czyli z oprogramowaniem.
Z oprogramowaniem, dokładnie okay. Tak.
Jak się w tym krajobrazie, gdzie jest komputer zwykły, być może za chwilkę kwantowy, gdzieś w poprzek idzie sposób użytkowania tego, na przykład dzięki algorytmom inteligentnym, zaraz sobie to wyjaśnimy, czym to coś jest albo i nie jest. A ja chciałem wrócić do roku, nie pamiętam dokładnie którego, ale do wydarzenia, w którym komputer wygrywa z Garry Kasparowem w szachy. Komputer wybudowany przez IBM-a, nazywał się Deep Blue i aż się ciśnie takie stwierdzenie, że on był bardzo inteligentny. No bo skoro nie ma wątpliwości, że trzeba być piekielnie inteligentnym, żeby być arcymistrzem szachowym, i tenże arcymistrz przegrywa w grę, którą to trzeba być bardzo inteligentnym człowiekiem, żeby w ogóle umieć grać. To znaczy, że ten komputer był inteligentniejszy od człowieka. I gdzie w tym skrócie ty widzisz zbytnie uproszczenie albo niekonsekwencje?
Tutaj chciałbym odwrócić rolę i zadać pytanie, czym dla ciebie jest inteligencja?
A ja tego nie wiem, bo tego nikt nie wie. Ja tego nikt nie wie. Kiedyś sobie zrobiłem listę słów czy stwierdzeń, które kojarzą mi się z inteligencją. Swoją drogą robiąc ją, przypomniało mi się, nie pamiętam, czy tego nie powiedział święty Tomasz z Akwinu. On powiedział, że z czasem jest tak, że każdy wie, czym jest czas, póki nie musi na głos powiedzieć. I z inteligencją, ale też z innymi rzeczami powiązanymi z inteligencją, czyli z odczuwaniem, świadomością, uczuciem, jest podobnie. Trudno się to definiuje. Dla ciebie informatyka, dla mnie fizyka też. Świat jest łatwiejszy wtedy, kiedy się go da zdefiniować, nawet jeśli definicja będzie bardzo trudna, ale jednak jest i można się do niej odnosić. Tutaj nie ma się do czego odnieść.
No, możemy próbować się odnieść do tego, co tak do takich dwóch dominujących według w mojej ocenie spojrzeń na sztuczną inteligencję. Jedno jest związane z budowaniem systemów technicznych, no głównie jednak oprogramowanie i ewentualnie oprogramowanie robotów, które robią na nas ludziach wrażenie inteligentne, czyli bardzo upraszczając i trywializując budowanie takich przekonujących lalek, niezależnie od tego, czy one są fizycznie zrealizowane, czy tylko istnieją w postaci oprogramowania. A drugi nurt, który niekoniecznie jest sprzeczny z tym pierwszym, no to jest budowanie oprogramowania, które ma cechy adaptacji, cechy uczenia się.
Zanim do tego przejdziemy, czy nie myślisz, że byłoby nam łatwiej o tym rozmawiać, gdybyśmy wrócili do tego Deep Blue? Czy on był inteligentny, czy nie? Czy on był tylko szybkim liczydłem, czy on był czymś znacznie więcej?
No właśnie, wydaje się, że szybkim liczydłem. Natomiast my możemy nadawać interpretację temu szybkiemu liczydłu, że ono było inteligentne w tym konkretnym zadaniu, do którego zostało stworzone.
Okay.
Bo Deep Blue zgaduje, że nie byłby w stanie rozpoznać kolorów.
Nie.
Natomiast
nie byłby w stanie zagrać też w inną grę.
Właśnie. Natomiast to, do czego on został stworzony, czyli ten specjalistyczny komputer rozwiązujący wyłącznie jeden problem, znaczy nie sam komputer, tylko cały system informatyczny, który na bazie komputerów został stworzony, Więc on przewyższył umiejętności człowieka, konkretnie tego Gary Kasparowa, ale przypuszczam, że
no, jak Gary w zasadzie każdego na tej planecie.
Na pewno ciebie. Więc przewyższył umiejętności człowieka w tym konkretnym zadaniu. No ale szczerze powiedziawszy, to ja nie umiem tak szybko liczyć jak kalkulator. Czy kalkulator jest inteligentny, jeżeli potrafi podać liczbę pi do 28 czy któregoś miejsca po przecinku, albo czy oprogramowanie typu Excel jest inteligentne, bo potrafi wykonać jakieś operacje liczbowe i na przykład obliczyć podatki.
Znaczy ja nie potrafię obliczyć podatków.
No
podatku,
więc właśnie, no, tylko inteligentne wiesz,
bo,
czy nie?
Znaczy okej, okay, tylko bo tutaj jest jakby taki trochę trik i, to, i ty trochę o tym wspomniałeś, bo mówisz, że za inteligentne uważamy coś, co sprawia na nas wrażenie inteligentnego. Gra w szachy kojarzy się oczywiście z inteligencją, więc jak ktoś gra w szachy, znaczy, że jest inteligentny. Ale wydaje mi się, choć nie mam dobrej definicji inteligencji, to jednak takim warunkiem koniecznym do tego, żeby kogoś nazwać inteligentnym, jest umiejętność właśnie adaptacji, czyli nie tego, że nauczę się grać w szachy, a nie jestem w stanie zrobić absolutnie niczego ponad to, tylko potrafię grać w szachy, ale przyglądając się chwilkę innej grze, ogarniam reguły innej gry. A robiąc jeszcze, znajdując się w jeszcze innej sytuacji, potrafię się znaleźć, no właśnie, w sposób, nie wiem, odpowiedzialny, odpowiedni, potrafię zareagować na bodźce, na sytuacje, z którymi nigdy wcześniej nie miałem do czynienia. To jest cecha inteligentnego człowieka, że się potrafi znaleźć, potrafi się odnaleźć, potrafi zareagować i zaadoptować. Deep Blue taki nie był, ale są programy, które już takie bywają. Programy, które szkolisz w jednej dziedzinie, a one zadziwiająco szybko potrafią zrozumieć reguły czegoś troszeczkę obok. I to mnie zastanawia. Czy one są tymi programami, od których zaczęliśmy naszą rozmowę? Czyli tymi, które są w gruncie rzeczy szybkim liczydłem?
Tak, one są w gruncie rzeczy szybkim liczydłem, a właściwie w gruncie rzeczy są tym programem, który wykorzystuje szybkie liczydło. Czyli mamy tutaj najpierw warstwę
zwykłego programu,
fizycznej realizacji procesu obliczeniowego, czyli procesor, pamięć i tak dalej. Mamy oprogramowanie, które nadaje temu jakiś sens. I możemy pójść jeszcze jeden stopień wyżej. Mianowicie możemy sobie wyobrazić oprogramowanie, które charakteryzuje się tym, że jeżeli będziemy obserwować analogiczną czy też identyczną sytuację co w przeszłości, to identycznie się zachowa. Tak? I to jest to oprogramowanie, od którego oczekujemy takiego zachowania, na przykład no, rzeczony Excel, jeżeli wprowadzi mu się dane i są zapisane formuły, no to zawsze powinien być ten sam wynik. Natomiast w przypadku systemów adaptacyjnych to też będzie ten sam wynik, ale z jedną bardzo ważną różnicą. Mianowicie w systemach adaptacyjnych, które no, według mnie stanowią istotę sztucznej inteligencji tak trochę bardziej technicznie rozumianej, mamy do czynienia z sytuacją, że jest program, który piszemy, który mówi, jak należy wykonać model na podstawie danych, których jeszcze w tej chwili nie znamy. Czyli sam program, który tworzą informatycy, jest przepisem na wykonanie modelu, czyli pewnej matematycznej formuły, mówiąc w dużym uproszczeniu. Matematycznej formuły, która mówi, jak się zachować w danych sytuacjach. I ta matematyczna formuła jest zdefiniowana co do wzorów, ale nie jest zdefiniowana co do parametrów, czyli do tych liczb, które określają, jakie będzie jej prawdziwe zachowanie.
Pozwól, że ja jakby tutaj ci na chwilkę przerwę i powiem, a ty proszę powiedz, czy ja to dobrze rozumiem. To jest trochę sytuacja, w której piszemy program, jak upiec ciasto i piszemy dokładnie krok po kroku. Dwa jajka, tam nie wiem, ileś tam deko cukru, mąki, zamieszaj, trochę drożdży, poczekaj, potem dodaj co. Krok po kroku piszemy, przygotowujemy na blacie kuchennym dokładnie te rzeczy, które tam mają być. I to jest ten normalny program komputerowy. A to, o czym ty teraz powiedziałeś, to jest sytuacja, w której opisujemy generalnie, jak powinno się robić ciasto, ale nie wiemy, co mamy do dyspozycji. Te rzeczy są jeszcze w lodówce, my ich nie widzimy. I tworzymy program, który niezależnie od tego, co w tej lodówce znajdzie, korzystając z pewnych reguł otwartych, jest w stanie to ciasto jednak upichcić.
Tak? No prawie, to znaczy przy czym ten program musi wiedzieć, że w lodówce nie przechowujemy gwoździ, silikonu do uszczelniania łazienki i tak dalej.
Ale jak przechowujemy, to on to będzie wiedział, że to nie są jajka, cukier i mąka.
No właśnie.
I nie upiecze ciasta.
Czyli musi ten program zdawać sobie sprawę, jaki jest potencjalny zestaw komponentów, których może wybierać. I teraz, kontynuując tę analogię ciasta, jeżeli będziemy mieli dane od 1000 cukierników, którzy pieką ciasta, każdy ma swój przepis i te dane od tego 1000 cukierników zostaną zebrane i zarchiwizowane w postaci jakiegoś zbioru obserwacji, to program na podstawie tego będzie w stanie wydedukować, jaki jest przepis na ciasto.
No dobra, z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia laika, to jest zmiana epokowa. A słuchając ciebie przez ostatnich kilkadziesiąt minut, to jest tak w zasadzie nic takiego wielkiego. Bo ty mówisz, nie, no to dalej jest to liczydło. Ma tam co prawda jedną warstwę więcej, ale generalnie to jest to liczydło. Przed nagraniem rozmawialiśmy, ja mówię, no wiesz, bo program taki pisany, linijka po linijce i te inteligentne, a ty mówisz, te inteligentne też są linijka po linijce. W zasadzie, gdyby ktoś nas słuchał tak od początku, to by mógł powiedzieć, no to o co w ogóle chodzi w tej sztucznej inteligencji? Po co my tyle o tym rozmawiamy, skoro to jest nic takiego? Ale dla mnie to jest coś, dla mnie, dla laika. To jest coś, to jest zmiana zasadnicza pomiędzy tym, jak ktoś pisze dwa jajka, trochę mąki, trochę cukru, poczekaj 5 minut, podgrzej, później co? Krok po kroku i na dodatek są te produkty z boku, a programem, w którym co prawda określa generalne reguły, reguły też nie na sztywno, bo od 1000 cukierników, a nie od jednego, któremu się wydaje, że wie i pisze, ale przede wszystkim dane są nieznane i to, co wyjdzie z tego pichcenia, jest, no może być zaskoczeniem i często
tak
jest.
Zgadza się, no więc to jest nic takiego, ale proste rzeczy, jeżeli są w dużej skali zastosowane, mogą dawać zaskakujące wyniki. Więc w tym sensie to jest ciekawy fenomen, ciekawe zjawisko, że z prostych rzeczy stają się rzeczy duże.
Chciałem cię zapytać o trochę takie spojrzenie wstecz. Od kiedy myśmy się nauczyli tworzyć programy, które no właśnie są adaptacyjne? Czyli dla potrzeb naszej rozmowy, jak rozumiem, może zaakceptujesz taki skrót adaptacyjny, czyli inteligentny. Czy to była jakaś naturalna, nie wiem, czy to był taki stan, taki proces ewolucyjny na zasadzie takiej, że no, pisaliśmy te proste, no, później nieco bardziej skomplikowane, te zamknięte takie i w którymś momencie już byliśmy tak w tym dobrzy, że nagle któremuś naukowcowi, informatykowi udało się taki napisać i reszta świata złapała się za głowę i powiedziała wow. Czy też to był zupełnie inny proces, proces świadomy, proces wynikający z tego, że może komputery zaczęły być wystarczająco szybkie, żeby mogły takie programy inteligentne na nich działać. Kiedy się to zaczęło? Jak to się zaczęło?
Wiesz, no, szczerze ci powiem, że nie znam dobrej odpowiedzi na to pytanie, natomiast mogę się do niej próbować przybliżyć przynajmniej.
To jest bardzo dobra odpowiedź naukowca ścisłego. Tak?
Co najmniej...
Zasada nieoznaczności Heisenberga. Co, nie wiem, co tam jest w punkcie, ale zbliżajmy się do niego. Okej,
no
to
ja
się wsłuch.
No więc wydaje mi się, że można by takiego początku upatrywać w latach 80., a nawet i 70. XX wieku. A jakby dobrze sięgnąć pewnie i wcześniej, kiedy wymyślono regresję liniową. Tego już nie wiem, bo to już jest w zasadzie obszar obecnie uznawany za obszar statystyki. Natomiast był taki czas, kiedy to było coś, co można było nadać temu znamiona sztucznej inteligencji, bo w regresji liniowej chodzi o dopasowanie równania prostej do danych za pomocą metod, za pomocą modyfikowania parametrów i to jest, można powiedzieć, już proces pozyskania wiedzy, tak? Więc co najmniej wtedy można by już upatrywać takich zasad pozyskania, takiej indukcji wiedzy na podstawie danych. Na większą skalę to myślę, że to będą rzeczywiście lata 80., 90. XX wieku. Wtedy, kiedy z jednej strony rozwinęły się systemy pozyskiwania danych w formie regułowej i drzew decyzyjnych, które też są rodzajem dosyć ciekawie opisanej reguły. Natomiast z drugiej strony rozwinęły się systemy, które podobnie jak regresja liniowa, wykonują regresję nieliniową i są to sieci neuronowe. Tak? Więc takie dwa co najmniej potoki, z jednej strony systemów regułowych, z drugiej strony systemów opisanych równaniami, gdzie liczby rzeczywiste są, że tak powiem, w użyciu, gdzie równania są w użyciu, to są te podejścia służące do pozyskania wiedzy z danych w postaci modelu.
Po co ktoś w ogóle wpadł na pomysł, żeby taki adaptacyjny, inteligentny program napisać? Sztuka dla sztuki, czy to było rozwiązanie takie inżynieryjne? Czy pojawił się w pewnym momencie problem, którego, i stąd było moje pytanie na prawie że samym początku, czy komputer może wszystko? Pojawił się problem, którego komputer nie był w stanie rozwiązać i wtedy ktoś pomyślał, trzeba stworzyć program inny, z dodatkową warstwą. Jak to było?
Znaczy ja myślę, że być może troszeczkę znowu ograniczę tę genezę do tego, co mi się wydaje prawdą, więc być może ktoś inny by opowiedział to trochę inaczej, ale jeden przynajmniej z takich początków, który bym sobie wyobrażał, wyglądał mniej więcej tak. Początkowo sztuczna inteligencja była rozumiana jako zdolność do rozumowania, czyli wykonywania dedukcji. Czyli jeżeli jest pewien zestaw reguł, pewien zestaw aksjomatów, to możemy wyciągnąć wnioski na temat innych zjawisk niż te, które są zapisane w zestawie aksjomatów. Tak? I teraz takie systemy wnioskowania dedukcyjnego to jest, jeżeli nie pierwsza, to co najwyżej druga fala zainteresowania sztuczną inteligencją. Zwane to było systemami ekspertowymi albo eksperckimi, czy expert systems. I takie systemy eksperckie, na przykład służące do diagnostyki medycznej, potrzebowały reguł, które miały służyć do podjęcia decyzji.
Czy chodziło o zastąpienie eksperta?
Chodziło o to, żeby zastąpić eksperta, który w oryginale miał napisać te reguły, a ponieważ okazało się, że eksperci, czyli lekarze, no po pierwsze nie do końca potrafią te reguły zwerbalizować, bo po prostu nie wiedzą, że tak jest. No patrzą na człowieka i widzą, że tak jest, tak? Druga odpowiedź, że ta intuicja lekarska jest inna i jeden, mając te same przesłanki, może myśleć co innego o pacjencie niż ten drugi, bo być może wiedza jest niepełna, być może ich doświadczenia są różne, być może kontekst, no wszystko jedno. W każdym razie pojawił się dosyć poważny problem, czy można zastąpić ten czasochłonny i taki męczący proces, w dodatku najbardziej obciążony, największym ryzykiem, proces pozyskiwania od ekspertów w sposób zautomatyzowany. I właśnie tu pojawiła się kwestia wnioskowania indukcyjnego, czyli tego, żeby na podstawie gotowych już przepisów, czyli takich zestawów obserwacji, które się sprowadzają do pewnej liczby cech charakteryzujących obiekt zainteresowania, no i decyzji, która wobec niego została podjęta, czy to da się uogólnić do postaci pewnych reguł, czy jak później drzew decyzyjnych.
Czyli to była odpowiedź na konkretne wyzwanie.
Tak. Zresztą Polska ma w tym bardzo ciekawy wkład, bo jednym z pomysłów była teoria zbiorów przybliżonych, którą od zera wprowadził profesor Zdzisław Pawlak, który był dyrektorem Instytutu Informatyki, którym teraz ja jestem zatrudniony. Także mamy tutaj jako instytut całkiem ładny wkład w historię rozwoju sztucznej inteligencji.
Jeżeli to było tak, że pierwszy program, oczywiście nieco ubarwiając tą historię, pierwszy taki inteligentny program budowano z myślą o tym, żeby zastąpić eksperta, czy ty byś się podpisał pod takim stwierdzeniem, że sztuczna inteligencja, jak i wiele, wiele technologii, ale także konkretnych wynalazków, konkretnych przedmiotów, to jest nasza próba skopiowania czegoś, co natura stworzyła, podkręcenia tego czegoś i zrobienie absolutnie wszystkiego, żeby to coś w oparciu o pewne pomysły stworzone przez naturę, żeby działały na naszą korzyść. Niech wspomnę tutaj samolot, który był projektowany patrząc na ptaki, a teraz lata dużo lepiej, dużo dalej, przenosi dużo większe ciężary niż ptaki. Współczesnego świata trudno sobie wyobrazić świat bez samolotów, ale takich przykładów może być bardzo dużo. I w pewnym momencie pada hasło, no dobra, tym takim celem być może powyżej którego już nic nie ma, jest skopiowanie ludzkiego mózgu, skopiowanie eksperta, skopiowanie kogoś, kto wie. Tutaj się pojawia ograniczenie tego tradycyjnego komputera i ktoś mówi, okej, spróbujmy wybudować inny, albo jak ty mówisz, ten sam, ale z dodatkową warstwą. Czy ja już tutaj pojechałem za bardzo?
Nie, wydaje mi się, że nie, bo rzeczywiście eksperci, znaczy nawiązując do tego początku, który według mnie miał miejsce, jeśli chodzi o systemy indukcyjne, no to ten problem z, po pierwsze, niejednoznacznością odpowiedzi ekspertów, po drugie z tym, że trudno sobie wyobrazić, że lekarze będą poświęcali dużo czasu na generowanie tych reguł. No i co więcej, jeżeli nawet by poświęcali, to stworzenie tych reguł musiałoby strasznie dużo kosztować. Więc krótko mówiąc, te niedogodności związane z procesem pozyskiwania wiedzy, myślę, że stanowiły jedną z motywacji dla systemów uczących się. A drugą z motywacji...
Bo zrzuciliśmy ten proces na program.
Tak.
Mówimy, my ci nie powiemy, jakie są reguły rozpoznawania, powiedzmy, zmian nowotworowych na zdjęciu rentgenowskim. My ci pokażemy tysiące zdjęć rentgenowskich z informacją, jest zmiana, nie ma zmiany, a ty te reguły wyciągnij sobie sam.
No, dokładnie tak.
No i powiedz mi, no i ty mówisz, że to jest drobna rzecz. Dla mnie to jest w ogóle...
No dobrze, no tak jak można powiedzieć, że fizyka jest też pewnym uogólnieniem obserwacji dotyczących świata, które ludzie dużo wcześniej przed nami żyjący mieli. Jest to wymyślenie pewnych reguł, które potrafią objaśnić, dlaczego coś się stało i przewidzieć, co się stanie dalej, tak? I do tego w zasadzie sprowadza się modelowanie. Tyle tylko, że nie modelujemy świata rzeczywistego, rozumianego jako fizyczność, która nas otacza, tylko modelujemy świat być może o wiele bardziej złożonych zjawisk niż to, czym zajmuje się, powiedzmy, kinematyka. I być może dlatego dużo trudniej jest nam wyciągnąć właściwe równania, bo aparat matematyczny, który został wykształcony do opisu, to jest aparat przede wszystkim oparty na równaniach liniowych, które średnio się nadają albo słabo się nadają do opisu zjawisk typu diagnostyka nowotworów.
Gdzie na tej drodze jesteśmy w tym momencie? Wiesz, ja zacząłem nasze spotkanie, czy jak gdyby przed naszym spotkaniem powiedziałem coś takiego, no, że jest labirynt i ta sztuczna inteligencja jest takim zaułkiem. Ale może ona nie jest zaułkiem. Może ona jest gigantyczną komnatą, w której jeszcze nikt tak do końca nie zapalił światła, więc nawet nie wiemy, jakiej ona jest wielkości. Jak ty to widzisz?
No to są strasznie trudne pytania, bo nie dotyczą faktów, tylko przypuszczeń.
Proste rzeczy nas nie interesują.
Oba. Znaczy ja widzę to tak, że trochę zboczę z tematu, ale mam nadzieję, że nie całkiem. Bardzo wiele badań sztucznej inteligencji, dotyczących sztucznej inteligencji, sprowadza się do uzyskania efektu medialnego. Czyli sprowadza się do tego, żeby wzbudzić zainteresowanie, wzbudzić poczucie zagrożenia albo fascynacji, albo najlepiej jedno i drugie, no i pozyskać finansowanie od darczyńców, którzy widząc, że dany produkt, dana technologia...
chcą przyłożyć rękę do zmiany rzeczywistości. Jak świat.
No więc właśnie, więc tak jakby to jest jedna z motywacji, bardzo ważna wbrew pozorom. Więc ta próba bycia tym twórcą tego Frankensteina, czy Golema, czy jakiejkolwiek innej istoty legendarnej, które sobie możemy wyobrazić, to może być jedna z motywacji. To nie jest taka zła motywacja. Ona pcha ludzi do robienia rzeczy, które być może nie są w pierwszym odruchu potrzebne, ale być może potrzebne staną się kiedyś indziej. To jest tak jakby jedno... Nie odpowiedziałem ci na to pytanie oczywiście, które zadałeś, ale wydawało mi się, że chciałem to powiedzieć. Druga sprawa, która być może już nawiązuje do tego pytania, jest taka, że oprócz tej motywacji, nazwijmy to golemowej, żeby już trzymać się tego określenia, mamy motywację utylitarną. Po prostu chcemy wyeliminować człowieka z pewnych czynności, które dla niego potrafią być nużące. Albo tam, gdzie tych ludzi, którzy potrafią te czynności wykonywać, jest mało lub są zbyt wysoko, znaczy są bardzo wysokie opłacani. Czyli mamy motywację ekonomiczną. I chyba to są dwie główne motywacje, tak mi się wydaje. Oczywiście do tego dochodzą takie aspekty związane z tym, że no na przykład jeżeli mamy postęp sztucznej inteligencji w medycynie czy przemyśle, to oprócz kwestii ekonomicznych dochodzą również kwestie no, dobrostanu społecznego, no, pewne rzeczy, do których się zgodzimy, że są etycznie godne pochwały. Bardzo silną motywacją, o której nie mówiliśmy, no jest też motywacja związana ze zbrojeniami, z uzyskiwaniem przewagi nad przeciwnikiem, co wynika właśnie z tej cechy adaptacyjności, z tej cechy nadążania za tym, co się dzieje w czasie konfliktu na przykład. Nie znam się na tym zupełnie, bo nie zajmuję się tymi rzeczami, ale no wystarczy sobie spojrzeć na doniesienia dotyczące tego, co się dzieje w tej chwili, no, w czasie wojen, choćby na Ukrainie czy w Strefie Gazy, no, żeby dostrzec, że ta motywacja jest bardzo silnym instrumentem napędzającym badania sztucznej inteligencji. No i teraz, czy to jest zaułek, czy to jest komnata? Przede wszystkim my jesteśmy ograniczeni językiem, którym mówimy. W językach ludów północy określeń śniegu jest bardzo wiele. U nas jest śnieg. No, może tam jeszcze klapa. Znawcy znaleźliby kilka jeszcze innych. W językach, jak słyszałem, niektórych ludów znajdujących się na równiku, trudno jest o pojęcie czasu, bo mało tam jest pór roku. Czas biegnie troszkę inaczej niż w naszych szerokościach geograficznych. Więc te uwarunkowania kulturowe, jeszcze jest jedna rzecz. W kulturze zachodnioeuropejskiej jest ta myśl o rozdziale fizyczności, czyli fizys od psyche, czyli fizyczności i duchowości, a właśnie psychiczności, czyli umysłu. W kulturach azjatyckich niekoniecznie. Stąd zlanie się robotów ze sztuczną inteligencją, które wynika z postępów robotyki w krajach Azji. Więc mamy ileś tam różnych, taki kalejdoskop, taką mozaikę badań, ale na końcu ograniczają nas po pierwsze możliwości samej metody, czyli użycia komputera, a po drugie możliwości metody od strony analitycznej, czyli możliwości związane z matematyką. I tego jak na razie nie widać możliwości przeskoczenia. Czyli fizyka i matematyka nas ograniczają, krótko mówiąc.
Jeszcze.
Jeszcze.
Nie wiemy, zawsze?
Nie wiemy, czy jeszcze. Być może definitywnie. Tam o tym się przekonają prawdopodobnie nasi potomkowie.
Jasne, że zadając pytanie, gdzie my jesteśmy w tej rewolucji, już w tym pytaniu jest poważna niekonsekwencja, bo jeżeli to jest rewolucja, czyli coś, co się dzieje, a nie powtarza, to my nie wiemy, czy jesteśmy na początku, czy... Ale jeżeli ktoś jest ekspertem w danej dziedzinie, możemy mieć pewien rodzaj intuicji. Może powiedzieć, jesteśmy na początku. Albo może powiedzieć, w zasadzie wszystkie klocki znamy, a teraz je tylko trzeba poukładać. Co tobie mówi intuicja?
O, intuicja mi mówi, że nowe przyjdzie z nieznanego kierunku. To znaczy, sztuczna inteligencja jest terminem, który jest już dosyć stary. Pochodzi z lat 50. i chyba co najmniej trzy takie okresy rozczarowania już udało się zaliczyć. Dlatego, że widząc możliwości systemów sztucznej inteligencji, a się ze względu choćby na chęć pozyskania finansowania, zbyt mocno rozdmuchiwano nadzieje i obietnice. Mam wrażenie, że mamy do czynienia również teraz z tego rodzaju procesem.
Takim
że...
hype'em, tak? Wszyscy chcą.
Tak, to jest. Wszyscy się rzucamy jak dzieci na małe dzieci na boisku do piłki, tak? Zamiast próbować rozgrywać trochę bardziej inteligentnie mecz. Więc wydaje się, że w, nie wiem, czy w krótkim, czy w długim czasie, ale spodziewałbym się kolejnej zimy, czy też przynajmniej jesieni sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o zainteresowanie opinii publicznej, o której, jak sądzę, może być czas na kolejną wiosnę. Bo no, mieliśmy po kolei idąc właśnie tę regresję liniową, później mieliśmy systemy dedukcyjne, później indukcję reguł, równolegle, ale później się okazało duże zainteresowanie sieciami neuronowymi. Potem to zainteresowanie osłabło, potem wróciło, tym razem głębokie, które są dostosowane do przetwarzania obrazu i takich sygnałów o charakterze zmiennym w czasie. Więc niewykluczone, że gdzieś z boku, być może już teraz są znane te techniki, tylko jeszcze nie są odpowiednio rozpowszechnione, gdzieś z boku idzie nowe i być może, żeby to nowe nastąpiło, musi nastąpić regres tego, co jest obecnie modne.
Żeby ssaki mogły królować na Ziemi, najpierw coś musiał w Ziemię uderzyć, żeby zniknęły dinozaury.
Ale to jest właśnie, to jest nasze ludzkie patrzenie na rozwój rzeczywistości wokoło, że patrzymy a posteriori, tak? Patrzymy do tyłu i mówimy, no tak, to przecież jest ten kierunek rozwoju, ale wcale nie musiało tak być. Jakieś bardzo drobne czynniki mogłyby spowodować, że zupełnie w innym miejscu rozwijałaby się czy historia ludzkości, czy historia świata, czy nawet wszechświata.
Na koniec chciałem cię poprosić o definicję po naszej rozmowie. Nie wiem, czy nasza rozmowa jakkolwiek jakby wpłynęła. Mogłem zapytać cię na początku i na końcu. Gdybyś miał powiedzieć w dwóch zdaniach, czym dla ciebie jest sztuczna inteligencja? Co byś powiedział?
Dla mnie jako mnie to jest dziedzina, która zajmuje się systemami adaptacyjnymi, uczącymi się na podstawie danych.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.